Chrześcijanin musi być świadomy celu i wytrwale ku temu celowi podążać. Musi być zdyscyplinowany, gotowy do wyrzeczeń i poświęceń, gotowy do ponoszenia wysiłku i trudu. Jak pamiętamy, apostoł Paweł zilustrował tę prawdę przykładem sportowca, gotowego do wielu wyrzeczeń, by zdobyć nagrodę. Ten obraz znajduje się w 9 rozdziale 1 listu do Koryntian. O jego treści mówiliśmy w trakcie poprzedniej audycji. Natomiast w następnym, 10 rozdziale, znajdujemy kolejną ilustrację. Przykład narodu izraelskiego. Od początku 10 rozdziału 1 listu do Koryntian czytamy: Przypomnijcie sobie, bracia, co przeżyli kiedyś nasi praojcowie. Wszyscy szli za obłokiem i przeszli przez morze. W obłoku i w morzu zostali ochrzczeni w imię Mojżesza. Wszyscy też posilili się danym im przez Boga pokarmem i krzepili się życiodajnym napojem ze skały. Pili napój pochodzący ze skały Bożej, która była symbolem Chrystusa. Mimo to większość z nich nie podobała się Bogu i poginęli na pustyni. Apostoł odwołuje się do historii narodu wybranego. Koryntianie dobrze tę historię znają, choćby dlatego, że część ich wspólnoty to Izraelici. Dlatego Paweł może apelować: Przypomnijcie sobie, bracia, co przeżyli kiedyś nasi praojcowie. Wszyscy szli za obłokiem i przeszli przez morze. Tak było w czasie wędrówki przez pustynię. Po wyjściu z niewoli egipskiej lud izraelski podążał za obłokiem. Obłokiem, który unosił się nad namiotem zgromadzeń. Gdy obłok się podnosił, Izraelici zwijali obóz i ruszali w drogę. Gdy obłok się zatrzymywał, zatrzymywał się cały lud i obóz rozbijano. W obłoku swoją obecność manifestował sam Pan, żywy Bóg. On prowadził swój lud i to on też przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone. Naród żydowski posilał się na pustyni cudownym pokarmem, manną z nieba. Ten pokarm spożywali wszyscy i wszyscy pili życiodajną wodę ze skały Bożej. A jednak większość z nich nie podobała się Bogu i poginęli na pustyni. Dlaczego tak się stało? Bo mimo, że uczestniczyli w tak cudownych wydarzeniach, nie zaufali Bogu, nie okazali Mu posłuszeństwa. Apostoł Paweł podkreśla, że większość ludu izraelskiego okazała się tak naprawdę bezbożna. Ci ludzie nie uwierzyli Bogu, nie podporządkowali się Mu, nie przylgnęli do Niego i dlatego poginęli. Niezwykłe są słowa apostoła: w obłoku i w morzu zostali ochrzczeni w imię Mojżesza, a dosłownie zostali ochrzczeni w Mojżesza. Występujące tu w oryginale Nowego Testamentu słowo baptizo ma w języku greckim wiele znaczeń. Jedno z nich, chyba najlepiej oddające istotę greckiego baptizo w tym przypadku, tłumaczone jako chrzest, to utożsamienie. Izraelici utożsamili się z Mojżeszem. Większość z nich nie posiadała prawdziwej wiary. Gdy przed nimi pojawiło się morze, zaczęli narzekać i jęczeć, chcieli wracać do Egiptu, oskarżając Mojżesza, że wyprowadził ich na pustynię, by poginęli. Ale Mojżesz zaufał Bogu. To on modlił się, rozmawiał z Panem. I to on, na polecenie Boga żywego, uniósł laskę i wtedy wody Morza Czerwonego rozdzieliły się. Wszyscy przeszli po dnie suchą nogą, dlatego że Mojżesz uwierzył, zaufał Bogu. Okazał się wiernym sługą Pana. Lud izraelski utożsamił się z Mojżeszem, przechodząc przez morze. Identyfikował się z nim, jako ze sługą żywego Boga. Jest to wspaniały obraz oddający istotę dzieła zbawienia. Chrystus przeszedł przez śmierć, otwierając nam drogę ku życiu wiecznemu. Jeśli my identyfikujemy się z Nim, jeśli utożsamiamy się z Jego dziełem dokonanym na krzyżu, to znaczy, jeśli przyznajemy, że zmarł On za nasze grzechy, a potem powstał z martwych, utożsamiamy się z żyjącym Zbawicielem i zostajemy z Nim złączeni. Zostajemy ochrzczeni w Chrystusa, a dokonuje tego Duch Święty, gdy zaufamy Chrystusowi, gdy przyjmiemy Go jako Zbawiciela, wtedy On przyjmuje nas jako swoją własność. Zostajemy włączeni w ciało Chrystusowe, czyli w prawdziwy, żywy Kościół Jezusa Chrystusa. Prawdziwy chrzest dający zbawienie to praca Ducha Świętego, który włącza wierzącego człowieka w ciało Chrystusa. Izraelici natomiast utożsamili się z Mojżeszem, ukryli się w jego wierności, zaufali jego przywództwu, zostali ochrzczeni w Mojżesza i dzięki niemu przeszli przez Morze Czerwone. Potem wszyscy żywili się na pustyni Bożym pokarmem. Wszyscy pili z duchowej skały, która była obrazem Chrystusa. A mimo to, jak pisze apostoł, większość z nich nie podobała się Bogu i poginęli na pustyni. Jakże wielkie to dla nas ostrzeżenie. Można być tak blisko Boga, tak blisko Chrystusa, a jednak nie osiągnąć zbawienia, gdy tak naprawdę nie zaufamy Chrystusowi, gdy się z Nim nie w pełni utożsamimy, nie zjednoczymy. Apostoł pisze dalej: niech to będzie dla nas przestrogą, abyśmy nie ulegali pożądaniu złych rzeczy, jak oni. Czego pożądali Izraelici? W Księdze Liczb, czyli w 4 Księdze Mojżeszowej, czytamy: ogarnęła ich pożądliwość. Zaczęli biadać i mówili: obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie, i ogórki, dynie i pory, cebulę i czosnek. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Czy jest coś złego w mięsie ryb, w ogórkach, porach, cebuli, czosnku? Nie, są to dobre, zdrowe produkty. Ale Izraelici szli przez pustynię karmieni cudownym pokarmem, który zaspokajał wszystkie ich potrzeby. Szli przez pustynię, żeby dotrzeć do ziemi obiecanej, gdzie wszystkiego mieli mieć w bród, a zaczęli pożądać tego, co jedli w ziemi niewoli. Przecież teraz byli wolni, a wolność to największy dar, największy przywilej. Byli wolni i zmierzali do ziemi, którą przygotował dla nich Bóg. Znajdowali się w centrum Bożej woli, w centrum Bożego planu, Bożego dzieła zbawienia, ale nie zaufali Panu. Nie uwierzyli, że ma dla nich to, co najlepsze. Ogarnęło ich pożądanie rzeczy cielesnych, materialnych. Podobnie było już z Ewą i Adamem w raju. Mieli do dyspozycji wspaniały ogród Eden. Bóg rozmawiał z nimi, trwali w bliskiej łączności z Panem, a jednak, jak czytamy w Księdze Genezis, gdy Ewa zobaczyła owoc godny pożądania, zerwała go i jadła. Dała też Adamowi, który był z nią, i on też jadł. Nam także grozi upadek, odejście od Bożego planu, nieposłuszeństwo względem Bożej woli. Zgubić może nas pożądanie, pragnienie tego, czego Bóg w danej chwili nie chce nam dać, bo pragnie nas przeprowadzić przez próbę, poddać testowi. Pragnie uświadomić nam, że to, co ma dla nas, to coś o wiele lepszego, że Jego plan dla naszego życia jest najwłaściwszy, najwspanialszy. Bóg chce doprowadzić nas do ziemi obiecanej. Naszą manną jest Chrystus, który mówi sam o sobie: ja jestem prawdziwym chlebem, który zstępuje z nieba. Kto spożywa ten chleb, nigdy nie będzie głodny. On jest duchową skałą. Towarzyszy nam przez całe życie. Mówi: jeśli ktoś pić będzie wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie spragniony. Czy ufamy Bogu? Czy odczytujemy i wypełniamy Jego wolę? Czy dostrzegamy wspaniałość Jego planu zbawienia? Czy cieszymy się wolnością w Chrystusie? Czy też pożądamy rzeczy, które wydają się nam bardziej atrakcyjne, a tak naprawdę prowadzą do niewoli, do uzależnienia? Nie mam tu na myśli alkoholu czy narkotyków. Wszystko, co zajmuje w naszym życiu pierwsze miejsce zamiast Boga, co jest dla nas ważniejsze niż Chrystus, niż Ewangelia, wszystko to, czy to dobra materialne, pieniądze, czy jakieś idee, ideały, które zastępują nam i przesłaniają Boga, wszystkie te rzeczy stają się dla nas prawdziwym bożkiem. tym, czym żyjemy i dlaczego żyjemy, czemu poświęcamy swój czas, swoją energię, zdolności, o co zabiegamy, czego pragniemy, zwróćmy uwagę na następne słowa apostoła Pawła. Nie oddawajcie czci bożkom, jak niektórzy z nich. To o nich mówi Pismo. Zasiedli ludzie do jedzenia i picia, a potem wstali do tańca. Powtórzmy, wszystko, co w naszym życiu zajmuje pierwsze miejsce zamiast Boga, może to być nawet praca, czy na przykład seks. Wszystko, co jest dla nas ważniejsze niż Bóg, staje się naszym bożkiem. Nie oddawajmy czci bożkom. Nie oddawajmy się rozpuście, jak oni wtedy. I jednego dnia zginęło 23 tysiące ludzi. Nie wystawiajmy Pana na próbę, jak tamci, którzy pomarli od ukąszeń żmij. Nie narzekajcie na Boga, jak niektórzy z nich narzekali i zginęli z ręki anioła śmierci. Apostoł przypomina wydarzenia, które miały miejsce na pustyni, gdy Izraelici popełniali kolejne błędy, kolejne grzechy. Niemoralność, rozpusta, bałwochwalstwo, nieposłuszeństwo, niezadowolenie, szemranie, narzekanie. To tylko początek listy. Czy w naszym życiu te rzeczy są nieobecne? Czy zamiast niemoralności jest czystość? Zamiast narzekania, niezadowolenia, wdzięczność? Bóg miał tak wiele wspaniałych darów dla Izraelitów, a dla nas ma dary jeszcze wspanialsze. Pełne objawienie, całe Pismo, dokończone dzieło zbawienia w Chrystusie, osobę Ducha Świętego, nauczyciela i przewodnika, działającego pośród nas i w nas. Czy jesteśmy Bogu wdzięczni? Czy cenimy sobie wolność daną nam w Chrystusie? Wolność od przekleństwa grzechu? Wolność od własnego egoizmu? Wolność od śmierci? Dzięki potędze zmartwychwstania? Apostoł pisze dalej, to wszystko, co spotkało tamtych, zostało zapisane jako przykład i przestroga dla nas, żyjących już u kresu czasów. Czas drugiego przyjścia Chrystusa zbliża się. Tym bardziej więc powinniśmy zważać na przestrogę, jaką stanowi dla nas historia Izraela. Bóg zawsze ma dla swego ludu to, co najlepsze. Ufajmy Mu. Poznawajmy Jego wolę. Wypełniajmy ją. Bożą wolą jest, żebyśmy żyli na co dzień z Jezusem, żebyśmy przyjmowali Jego miłość i przemienieni przekazywali ją dalej, jak śpiewa chrześcijański poeta Tomasz Żółtko. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie, bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być, miłość do ludzi czerpać zeń, dobrocią koić wszelki ból, szczęściem radosnych cieszyć się, a krzywdą smutnych przejąć się. Tak więc obraz tragedii, jaka rozgrała się na pustyni, gdy nieposłuszny Bogu lud izraelski, ciągle szemrzący i zwracający się ku bogańskim bożkom, został przez Boga surowo ukarany, powinien być dla nas jako przykład kary za nieposłuszeństwo wielkim ostrzeżeniem. Większość pokolenia Izraela, które wyszło z niewoli egipskiej, zginęło na pustyni. Mimo że Bóg działał pośród swego ludu w tak wyraźny sposób, nie zaufali Mu, nie przylgnęli do Niego całym sercem, jak tego Bóg oczekiwał i do czego wzywał. Jest to wielka przestroga dla nas, którzy oglądamy wielkie Boże dzieła w wypełnianiu się proroctw, w dziełach Chrystusa, w działaniu Ducha Świętego. Była to także wielka przestroga dla chrześcijan w Koryncie. Koryntianie muszą się zastanowić nad swoim postępowaniem. Czy nie jest to zbyt lekkomyślne i złe, żeby zasiadać do stołu w świątyniach pogańskich, żeby uprawiać nierząd z prostytutkami kultowymi, żeby procesować je między sobą o dobra ziemskie przed pogańskimi sędziami? Drogi przyjacielu, i my musimy zadać sobie pytanie, czy nie żyjemy zbyt lekkomyślnie? Czy nie trzeba by nam z wielu rzeczy zrezygnować? Wielu rzeczy zupełnie może zmienić? A może jesteśmy, podobnie jak Koryntianie, zbyt zarozumiali, zbyt pewni siebie i nie dostrzegamy swoich błędów, swoich słabości? Właśnie tym chrześcijanom, którzy są zbyt pewni siebie, apostoł Paweł chce uświadomić, że żaden człowiek nie ma powodu do dumy i że nikt nie jest tak naprawdę mocny. Paweł pisze: jeżeli komuś wydaje się, że stoi pewnie, niech uważa, bo może upaść. Nigdy nie możemy uważać, że jesteśmy już tak doświadczonymi chrześcijanami, że jesteśmy w stanie stawić czoła wszelkim trudnościom. Nie wolno nam liczyć na własne siły. Musimy być świadomi swoich słabości. Pycha jest zawsze wstępem do upadku. Jeśli przypatrzymy się chrześcijanom w Koryncie, możemy zauważyć, że nie byli oni świadomi grożącego im niebezpieczeństwa. Żyli lekkomyślnie. Nie zachowywali dyscypliny. Nie przejawiali gotowości do unikania wszelkiego zła. Zachowywali się nieodpowiedzialnie, niedojrzale, krnąbrnie. Czy my nie przypominamy ich w wielu sytuacjach w naszym życiu? Apostoł pisze dalej o wystawianiu nas na próbę, o poddawaniu nas testom. Czytamy w 13 wierszu: dotychczas nie byliście wystawiani na próbę ponad ludzkie siły. Bóg jest godny zaufania i nie pozwoli na to, aby próba przekraczała wasze siły. Jeżeli was doświadcza, daje również siły do wytrwania i możliwości wyjścia obronną ręką. Pamiętamy wcześniejsze zapewnienia apostoła. Paweł pisał, że dzięki wierze Bóg utwierdza wierzących aż do końca, tak że będą bez nagany w dniu powrotu Pana Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że całe życie chrześcijanina jest procesem doświadczania, pokonywania trudności, wzrastania w wytrwałości i dojrzałości, tak żeby być gotowym na ponowne przyjście Chrystusa. Pomocą w tym procesie jest z pewnością Boża obietnica, zawarta w 10 rozdziale 1 listu do Koryntian w wierszu 13. Bóg zapewnia nas, że nie będziemy poddawani próbom, które by przekraczały nasze siły, i że w każdej sytuacji wskaże nam wyjście. Warto o tym pamiętać. Warto nauczyć się na pamięć wersetu, który zawiera tę ważną obietnicę. 1 list do Koryntian, 10 rozdział, 13 wiersz. Dotychczas nie byliście wystawiani na próbę ponad ludzkie siły. Bóg jest godny zaufania i nie pozwoli na to, aby próba przekraczała wasze siły. Jeżeli was doświadcza, daje również siły do wytrwania i możliwości wyjścia obronną ręką. A dalej czytamy, jak jeszcze raz apostoł Paweł ostrzega Koryntian przed powrotem do kultu pogańskiego. Dlaczego jest to tak ważne? Bo w istocie rzeczy chodzi o niebezpieczeństwo grożące każdemu człowiekowi w każdym okresie historycznym. Jest to niebezpieczeństwo przywiązywania się do rzeczy zewnętrznych, rzeczy widzialnych, a zapominanie o istocie sprawy, o osobistej więzi z Chrystusem. Apostoł apeluje: kochani moi, wystrzegajcie się kultu pogańskiego. Jesteście przecież ludźmi rozumnymi. Oceńcie sami to, co mówię. Gdy pijemy z pobłogosławionego kielicha, za który dziękujemy Bogu, jednoczymy się z krwią Chrystusa, a gdy dzielimy się chlebem, jednoczymy się z ciałem Chrystusa. Chleb jest jeden, tak samo my wszyscy, chociaż jest nas wielu, tworzymy jedno ciało, bo dzielimy się tym chlebem. Apostoł naucza, że jednym z najważniejszych aspektów Wieczerzy Pańskiej jest to, że łączy ona jej uczestników w jedno ciało Chrystusowe. Gdy zasiadamy u stołu Pana, jesteśmy zjednoczeni w braterską wspólnotę. Wspólnie cieszymy się wtedy ze zbawienia, darowanego nam dzięki ofierze złożonej przez Jezusa. Apostoł Paweł nie rozwija tu szerzej nauki o Wieczerzy Pańskiej. Cel jego rozważań jest inny. Pragnie uświadomić Koryntianom, że także inne obrzędy nie są w swej istocie puste, bez znaczenia. Każdy kult rodzi więź z tym, komu jest poświęcony. Apostoł daje przykład. Przypatrzcie się narodowi żydowskiemu. Ci, którzy spożywają mięso ofiarne, jednoczą się z Bogiem, któremu ofiara jest składana. W obrządku Starego Przymierza składano wiele ofiar Panu, Bogu Izraela. Było to zgodne z prawem przekazanym Mojżeszowi. Jak wiemy, wszystkie te ofiary zapowiadały nadejście prawdziwego Bożego Baranka. Spełniły się, gdy Jezus Chrystus dokonał dzieła odkupienia. Natomiast ofiary składane pogańskim bóstwom, także związane ze spożywaniem mięsa, miały zupełnie inne znaczenie. Apostoł naucza, że wprawdzie bóstwa pogańskie to tylko martwe posążki, ale tego rodzaju czczenie posągów czy obrazów prowadzi do związania się z siłami demonicznymi. Apostoł argumentuje, czy chcę przez to powiedzieć, że ofiara składana bożkom ma jakieś znaczenie, albo że samobóstwo ma jakieś znaczenie? Nic podobnego. Są to przecież ofiary składane demonom, a nie Bogu. Nie chciałbym, żebyście stali się wspólnikami demonów. Nie możecie pić z kielicha poświęconego Panu i z kielicha demonów, ani przystępować do stołu Pana i do stołu demonów. Nam ten problem może wydawać się odległy, ale niestety i dzisiaj ludzie uczestniczą w kulcie wielu bożków, za którymi kryje się szatan. Nic samo w sobie nie jest złe. I tak jak kiedyś mięso składane w ofierze pogańskim bóstwom nie było samo z siebie czymś złym, tak i dzisiaj pieniądz, seks czy władza nie są wcielonym złem, ale to, w jaki sposób stają się ważne dla tysięcy i milionów ludzi i gdy w końcu stają się czymś najważniejszym, czymś, dla czego się żyje, stają się bożkiem, bóstwem. I wtedy, nieświadomi powagi tego, co się dzieje, ludzie opanowani rządzą bogactwa, rządzą wyuzdanych przygód erotycznych czy chęcią dominowania nad innymi, wiążą się z aniołami zła i z ich przywódcą, szatanem, w taki sam sposób jak poganie, uprawiający kult swoich posążków. Czy nie jest to przerażające? I czy nie prowadzi to wielu ludzi, nawet tych, którzy należą do kręgu kultury chrześcijańskiej, do zupełnego odejścia od Chrystusa i związania się z siłami zła? Pamiętajmy, oddawać cześć mamy w duchu i w prawdzie jedynemu żywemu Bogu, naszemu Stwórcy i Zbawicielowi. Do Niego przylgnijmy całym sercem. U Jego stołu spotykajmy się z naszymi siostrami i braćmi, aby dziękować naszemu Ojcu w niebie za wielką miłość okazaną nam w Jezusie Chrystusie.